Witam Was serdecznie, nazywam się Paweł Bukała. Miło mi, że mogę z Wami tutaj być, to jest dla mnie zaszczyt. Ostatnimi czasy to jest nawet moje marzenie, żeby być pośród Was. Pan Bóg spełnia marzenia. Jestem tutaj przejazdem, w zasadzie teraz jadę do Szczecina, żeby wzmocnić kościół uliczny, który założyliśmy w Szczecinie w 2012 roku. I chciałbym się spotkać z pastorem Bolesławem, więc jutro będę miał przyjemność się z nim spotkać. Dzisiaj nocuję w sumie u Mariusza i Kasi Szwed. I oni zaproponowali, że jak już tutaj jestem, to chyba dobrze by było, żeby ten film puścić i powiedzieć Wam trochę o tym, co my robimy, więc ja powiedziałem, tak chcę. To jest fajne. I oni zadzwonili, dogadali się i jestem oto tutaj. Może zaraz więcej powiem, ale może teraz oglądnijmy film i zobaczmy, jak to wygląda prawie że na żywo.
W 2010 roku rozpoczęliśmy Kościół Uliczny w Warszawie. W 2011, jak widzieliście, ośrodek Nowy Początek dla osób uzależnionych. 2012 rok Kościół Uliczny w Szczecinie. 2013 rok rozpoczęliśmy drugie nabożeństwo w Warszawie.
A to początkowe. Dalej mamy przy metrze centrum, to jest niesamowite miejsce, 500 000 ludzi dziennie przechodzi przez to miejsce, więc kiedy my mamy 2-2,5 godziny modlitwy, uwielbienia, masa ludzi słyszy Ewangelię i słyszy uwielbienie i to jest niesamowite. W tym miesiącu dotrzemy do 2500 ludzi. I każdy miesiąc w miesiąc jest taka grupa ludzi, do której docieramy, uwielbiając Boga i głosząc im Ewangelię. I również w 2013 roku rozpoczęliśmy działanie namiotu uzdrowienia. I w tym namiocie uzdrowienia widzimy niesamowite rzeczy. Widzimy, jak ludziom nogi się wydłużają, widzimy, jak wzrok im się poprawia, widzimy, jak im słuch się poprawia. Co my jeszcze widzimy? Moja żona ostatnio modliła się o takiego człowieka, który chodził o kulach, przestał chodzić o kulach. Na drugi tydzień przyniósł w plecaku te kule, podziękować jej za modlitwę i mówi: Bóg mnie uzdrowił już po tym, jak się pomodliłaś o mnie. Ale zobaczyłem, czy to działa i działa przez cały tydzień, dlatego mam te kule w plecaku. I powiedział coś takiego: skoro Bóg mnie uzdrowił, to przestanę kraść. I pójdę jeszcze krok dalej. Mam 54 lata. Została mi jedynie siostra, więc pójdę i pojednam się z nią. Poszedł do swojej siostry i ta siostra wzięła go do siebie do domu. Od jednego uzdrowienia taki proces przemian. On oczywiście, mając tyle lat, będąc na ulicy, od razu nie pójdzie do pracy. Dużo trzeba jeszcze pracować nad takim człowiekiem. Więc chodzi czasami do jakichś jeszcze jadłodalni i tego typu rzeczy. I jacyś tam ludzie powiedzieli: ile ci zapłacili, żebyś gadał takie głupoty, że cię Bóg uzdrowił? On wkurzył się i powiedział: ja wiem, że Bóg mnie uzdrowił. Nikt mnie nie zmanipulował. To Bóg. I mam tą relację nie od niego, ale od innego bezdomnego, który był świadkiem tej sytuacji, tej sceny. I ludzie, którzy tam handlują kwiatkami przy metrze centrum koło Pałacu Kultury, jak widzieliście, ten Pałac Kultury fajnie wygląda, to wśród tych ludzi są jeszcze historie. Ej, to ten człowiek o tych kulach został uzdrowiony? Nie, nie. Ten z boku, a ta osoba to miała bóle łokcia. Pamiętam też człowiek, który podszedł do mnie, był pijany jak bąk. I rozmawiam z nim i on mówi, że ma chore kolano, bo gdzieś się wywrócił. Więc mówię mu: Bóg może cię uzdrowić. Chcesz modlitwy? Dobra, Paweł, módl się o mnie. Uklękłem, zacząłem się modlić, mówię: Boże, okaż mu miłość, błogosław tą nogę, błogosław. On jest pijany jak wór, ale Panie, błogosław go, uzdrów jego nogę. Bo jak będzie mu się dobrze chodziło, to on będzie myślał o tobie, bo on będzie wiedział, że to ty go uzdrowiłeś. Przychodzi na drugi tydzień, stoję, głoszę, wiecie, u nas tak 200, 300, 400 osób jest. Każdego tygodnia mam przywilej głosić do takiej grupy ludzi i on w tłumie podchodzi: Paweł, moja noga jest dobra, zdrowa, lepsza niż ta wcześniejsza, nie? Ta dobra, mogę grać w piłkę. Mówię: chwała Bogu. Wiecie, nawet zapomniałem o tym, że się o niego modliłem. W 2014 roku teraz uruchomiliśmy kościół uliczny w Poznaniu. I teraz mam, wiecie, poniedziałek modlitewne spotkania takie jak tu. wtorek jesteśmy na ulicy z nabożeństwem, w środę jesteśmy na ulicy z nabożeństwem, a w czwartek jadę do Poznania. Oczywiście zainspirowałem się tym wszystkim ze względu, znaczy kościół i uliczni jako forma zainspirowała mnie tym, co robi Artur Pawłowski w Calgary. Oni mają 4 nabożeństwa. Ale ja pochodzę z Rzeszowa, nie z Warszawy. Spędzałem trochę z Bogiem czasu i Bóg, miałem z Nim ponadnaturalne spotkanie i to był dla mnie naprawdę przywilej. I Bóg powiedział, pojedziesz do wielkiego miasta, będziesz podnosił bezdomnych i nimi się opiekował. Jeszcze kilka rzeczy mi powiedział, o których nie będę wam mówił, bo bym musiał powiedzieć jakieś kazanie, ale nie zamierzam. W każdym bądź razie zrobiłem to na głos Pana, rozmawiałem z Bogiem tak jak ja z wami teraz. Oczywiście to było bardzo wyraźne w duchu. To było niesamowite. Pamiętam, też powiedziałem Bogu, Boże, potrzebowałbym co najmniej $1,000,000, żeby się nimi zajmować. Bóg powiedział, będziesz miał tyle pieniędzy, ile będziesz potrzebował. I na dowód tego, pewnego dnia, pracując w głosie Ewangelii, bo z wykształcenia jestem filologiem polskim i później pracowałem w Polskim Radiu w oddziale rzeszowskim. Później przyjechawszy do Warszawy, pracowałem w głosie Ewangelii przy reportażach u Henryka Dedo. Przyszedł do mnie pewnego dnia człowiek, który jest miliarderem. I powiedział, jeżeli chcesz, będę cię wspierał. Ciekawe. Skorzystalibyście z tej oferty? Ja nie skorzystałem. Drugi raz mnie spotkał i mówi, jak chcesz, to będę cię wspierał. Okej. Wiecie, jaki był problem? Ja nie wiedziałem, jak mam z tymi pieniędzmi funkcjonować. Co ja mam zrobić? No proponujesz mi, ale słuchaj, ja na razie to tylko kanapki i termos, nie? I tyle, i wychodzę na tą ulicę. Oczywiście cały czas modliłem się, żeby Bóg dał coś więcej, dał coś więcej, dał coś więcej. Rozmawiałem z Andrzejem Nędzusiakiem, u którego jestem w kościele. I Andrzej mówi, słuchaj, może jakiś kram byś postawił, zupę, wiesz, tych bezdomnych się trochę zejdzie. A to mnie, dla mnie to był obciach, nie? Od razu jak, to mi się kojarzyło z odpustem, wiecie, pod kościołem. Stwierdziłem, nie, no ja nie przyjechałem do Warszawy, żeby jakiś odpust uprawiać. Ale wpadł mi krążek adwokat ulicy. Historia Artura Pawłowskiego i tego, co robią w Calgary. I stwierdziłem, to jest ta forma, którą mogę użyć, żeby zrealizować powołanie, które Bóg mi dał. To jest odpowiednia forma, nie obciachowa. I później zacząłem się modlić, Boże, daj mi coacha, kogoś takiego jak coach. Nie mentora, który mnie zgasi, ale coacha, który mnie po prostu wypcha jak z procy. I przyjechał Artur, więc zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, wyszliśmy razem na ulicę i on powiedział, pomogę ci z tym pierwszym nabożeństwem. I tak się rozpoczęło. I to jest niesamowite błogosławieństwo. Dzisiaj kościół uliczny, są zaangażowani ludzie z 14 kościołów warszawskich. Widzieliście tutaj biskupa Marka Kamińskiego z Kościoła Zielonoświątkowego, Jurka Murantego z Kościoła Ewangelicznego, od baptystów. Michała Szlachetkę, który kiedyś był bezdomnym, uzależnionym od heroiny, ale Bóg go uwolnił. Dzisiaj jest pastorem baptystów, charyzmatycznym pastorem baptystów w Otwocku. Jest Krzysztof Zaręba, Andrzej Nędzusiak. Wielu różnych pastorów przyjeżdża, angażuje się w to. Ludzie przychodzą z tych kościołów i to jest niesamowite błogosławieństwo dla naszego miasta. Ja ostatnio rozmawiałem z Andrzejem Nędzusiakiem i on mówi, wiesz co, jak zaobserwowałem jedną z rzeczy, jak wystartował kościół uliczny, to zobaczyłem, jak kolejne rzeczy w Polsce się otwierają, jak ludzie czerpią inspirację do ewangelizacji, żeby wyjść i głosić do ludzi. I teraz mamy Festiwal Nadziei. W ramach Festiwalu Nadziei również na kościele ulicznym, w ramach kościoła ulicznego będziemy reklamowali Festiwal Nadziei. Chcemy robić duże koncerty i tak dalej. I to jest niesamowite, że wiele inicjatyw, ludzie są dotykani przez Boga, bo wierzę, że jest czas na ewangelizację. Jest czas, żeby wyjść na ulicę. Ponieważ na ulicy też oddajemy Bogu chwałę, a Bóg przebywa w chwale swojego ludu. To jest proklamacja. Był ktoś z was w kraju muzułmańskim? Ja byłem. Tam kilka razy dziennie jest nadawane, że nie powiem, kto jest tym prawdziwym. Dlaczego my, chrześcijanie, nie możemy proklamować? Powinniśmy to zacząć. I kościół uliczny umożliwia proklamowanie słowa w miejscu publicznym. Stoimy w centrum miasta, w centrum Polski, jak mówią, tak, że Warszawa centrum Polski. Coś w tym jest. I stoimy tam i ogłaszamy Bożą chwałę. Uwielbiamy Boga. Mogą ludzie z całym uwielbieniem. Przyjeżdżają ludzie z perkusjami. Cały zestaw. Tak jakby to wyjechało normalnie na ulicę. Ja mówię tak, ewangeliczne nabożeństwa są proste jak budowa cepa. uwielbienie, słowo i uwielbienie. I jeszcze może jakieś ogłoszenia. Więc dlaczego z tym nie wyjechać na ulicę? Niech ludzie widzą, niech ludzie doświadczą, niech się skąpią w tej chwale. Przychodzi do mnie człowiek, który jest biznesmenem, jakiś ma wiele domów, wiele samochodów, wiele firm. Z Gdańska przyjechał do Warszawy, bo odkryto, bo ma jakieś problemy chorobowe. I on wychodzi, wyjeżdża z metra i od razu ma kościół uliczny. I on po prostu przychodzi do mnie spłakany, płacze ten człowiek. I mówi, co tu się dzieje? A ja mówię, uwielbiamy Jezusa. Ja nie mogę tego ogarnąć. Skąd was tyle pasji? Skąd was tyle energii? Skąd was tyle miłości? Ja mówię, to jest Jezus w nas. Dlatego jest to, co się tutaj dzieje. I ten biznesmen po prostu był w szoku, że jest taka atmosfera. Ostatnio też biegnie człowiek, zaczepia mnie i mówi, pamiętasz mnie? Ja mówię, pamiętam. Wiesz co, ja za bardzo nie mogę z tobą rozmawiać, bo lecę teraz do Monachium, ale ja pamiętam, kilka razy z tobą rozmawiałem. Ja mówię, tak, kojarzę. Wiesz, tam biznes prowadzę i tego typu rzeczy. I kiedy rozmawiałem z tobą, kiedy się modliłeś o mnie, wiesz co się stało? Moja wiara się podniosła. Zacząłem czytać Biblię. Skończyłem z masturbacją. Zbliżyłem się do mojej żony. Przestałem oglądać filmy pornograficzne. Poszedłem do kościoła katolickiego. Chwała Bogu. Mówi, wiesz co, jeszcze nie wszystko łapię to, co ty mówisz. Z nie wszystkim się zgadzam, ale zaczął się jakiś proces w moim życiu. I to jest niesamowite, że człowiek, który tam przychodzi, doświadcza Boga i zaczyna myśleć. Tak? Ostatnio full ludzi na tym i mówię, słuchajcie, czy wiecie, co to znaczy słowo parafianie? Tak patrzą na mnie. A ja mówię, macie internet? To wpiszcie. W Wikipedii, w innych miejscach przeczytacie, że to jest lud ciemny, głupi, idioci. Czy wy chcecie dalej być w tym miejscu? Weźcie Słowo Boże. Zacznijcie je czytać. Chyba czas skończyć z ciemnotą, głupotą i idiotyzmem. Kościół to eklezja, zgromadzenie wywołanych. Czy Chrystus wywołał cię do ciała? Czy chodzisz, jest ci dobrze? Do moich podopiecznych mówię ostrzej. Siedzisz, pierdzisz w stołek, jesz i nic więcej? To jest twoje powołanie? Nie. Powołaniem twoim jest wyjść do innych, żeby głosić Ewangelię. I dlaczego kościół uliczny? I dlaczego taka forma? Europa nie chce już ględzących głów. Nie chce. W telewizji wiele ludzi gada. Włączy sobie TBN i tam gadają. Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, Bóg jest dobry. Halleluja. Wiecie, co ludzie chcą zobaczyć? Czyn, dzieło. Niech czyny ewangelizują. Tym, kim jesteś, niech cię ewangelizuje. Niech ewangelizuje innych ludzi. Tak? Rozmawiałem i te słowa powiedział mi człowiek, który pracuje w Najwyższej Izbie Kontroli. On powiedział mi, to, co wy robicie, jest niesamowite, bo Europa potrzebuje dzieł. Nie gadania, ale widzenia, że ludzie docieracie do bezdomnych. Kiedy widzą 200 bezdomnych, którym rozdajemy jedzenie. Tak, widzieliście, że tu już dziesiątki tysięcy tego wszystkiego w litrach, w nie wiem w czym, w metrach, poszło po prostu do tych ludzi. I oni widzą coś realnego. Co jest napisane w przypowieści Salomona? Że dar otwiera ludzkie serce. Więc przyjdź z darem, aby on otworzył twoje serce. Jak również ty sam musisz być tym świadkiem. Tak? W liście do Hebrajczyków jest napisane, a propos jeszcze Ewangelii Łukasza, przecież jest napisane, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. No gdzie mamy to realizować? Gdzie mamy to realizować? Trzeba pójść do ludzi, tam gdzie pracujesz, tam gdzie chodzisz do szkoły, wszędzie gdzie jesteś, powinieneś realizować to dzieło. W liście do Hebrajczyków jest napisane, w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków jest niesamowite słowo napisane. Jeden, trzy. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I to słowo istota jest bardzo interesujące. Między innymi to słowo istota oznacza charakter. Kim ja mogę być? kim powinien być, żeby ludzie we mnie widzieli Chrystusa. Istota, odbicie, charakter. Przecież my, znowu takie fajne słowo, chrześcijanie. Tak jak ludzie nie wiedzą często, co to znaczy parafianie, też często nie wiedzą, co to znaczy chrześcijanie. Tak? To znaczy podobny do Jezusa, namaszczony, prawie że identyczny, bo Bożą wolą jest to, żebyśmy stali się jak Jezus. Przestajmy się tego bać. Wejdźmy w to. Bądźmy jak Jezus. Dlatego to jest odbicie chwały, istoty. I wierzę, że to dzieło jest odbiciem Bożego charakteru, Bożej istoty. Ja sobie jego nie wymyśliłem, nie jestem drugą matką Teresą, ale wierzę, że to jest w Bożym sercu teraz. I ludzie chcą tego w różnych miejscach Polski, dzwonią do mnie i mówią, czy możesz przyjechać i pomóc nam w rozpoczęciu kościoła ulicznego? Jestem całym sercem, żeby wam pomóc. Wierzę, że Wrocław też będzie miał kościół uliczny. Rozmawiałem już z Bartkiem Tomczyńskim, który rozpoczyna działania w kościele zielonoświątkowym. Dzisiaj rozmawiałem z liderami The Rocka. Jutro na pewno waszemu pastorowi też wspomnę. I to nie chodzi, żeby pastorzy, liderzy głównie to ciągnęli. Chodzi o ludzi, którzy mają serce, ludzi, którzy będą liderami tego, żeby tam po prostu wyjść, tak? Żeby nie musiało być ekballop, żeby Bóg nam to ekballo dał. Wiecie, to tam słowo takie greckie jest ekballo, że w Jerozolimie wyrzucił tych ludzi na zewnątrz i poszli głośni te prześladowania. I tam jest słowo ekballo, kopnąć. Jak piłkę, po! Jakby tak nas Bóg kopnął teraz stąd i tak wszyscy psz, na rynek. Bam, spadliśmy. I nabożeństwo. Skąd wy tutaj jesteście? No, Bóg nas wykopał. Sępiej. Wylądowaliśmy tutaj. I myślę, że chyba coś takiego trzeba zrobić. I my to robimy. I kiedy modliłem się, wychodziłem na górę w Rzeszowie, góra Rocha, 247 metrów nad poziomem morza. Morza dokładnie. I oglądałem Rzeszów, niesamowita panorama i modliłem się. Dlaczego? Bo uwierzyłem, że mogę się z Bogiem spotkać i mogę naprawdę wejść w powołanie i rozwijać to powołanie. Już częściowo On je odsłonił i w tamtym momencie też chciałem zobaczyć coś więcej w tym powołaniu. Kiedy czytałem Ozeasza 6:3, to zobaczyłem, że tam jest napisane, że ja mogę się z Bogiem spotkać. I uwierzyłem tym słowom. Uwierzcie mi, uwierzyłem tym słowom. Tak wiele czytamy słowa i nie wierzymy. Ja podejrzewam, że być może w połowę albo więcej tych słów nie wierzę. Je czytam, je rozumiem. Znaczy wiem o nich, bo jest tak, wy wiecie, wy rozumiecie. Może ja wiem, ale chyba nie rozumiem. Więc jak nie rozumiem, to nie wierzę. Więc myślę, że z połowy albo więcej, i tak mówię pobożnościowo, żeby nie zszokować was i siebie. Nie wiem, tak? Czytam, mam jakąś wiedzę, ale czy mam to objawione? Czy przyszło to? Działam wobec tego? Wiele jest takich fragmentów, które przyszły do mnie z objawienia i zacząłem je robić, ale wiele je wiem, że są. Mogę z kimś pogadać, jak mnie zapyta, żebym się wytłumaczył z mojej wiary, to mu powiem. Ale nie mam pojęcia, czy wiem wszystko w 100%. I w tamtym momencie uwierzyłem, że jestem w stanie się spotkać z Bogiem. I wziąłem sobie też do serca to, że na górze Pana jest zaopatrzenie. Tak jak Abraham wyszedł na górę, żeby złożyć ofiarę. Ja wyszedłem, żeby z siebie złożyć ofiarę. I powiedziałem, Boże, ja chcę, żeby Twoja wola się wypełniła. Nie moja, ale Twoja. Pójdę tam, gdzie chcesz, żebym poszedł. Zrobię to, co chcesz, żebym zrobił. Bo przecież mając 14 lat, zdeklarowałem Ci, że pójdę gdziekolwiek chcesz, żebym poszedł. Diabeł mnie zabrał, wszedłem w narkotyki, alkohol i inne rzeczy i później Bóg musiał mnie z tego uwolnić. Ale już moje serce w dzieciństwem, jako dziecko, biło dla Boga. On je otwierał. I później Bóg mnie ciągnął i mówił, ja chcę coś więcej zrobić. Coś więcej chcę zrobić. Dlatego spotkałem się na górze Rocha w Rzeszowie. I tam spotkałem się z Nim, bo uwierzyłem, że się z Nim spotkam. I to było niesamowite i fantastyczne. Kiedy przyszła Boża chwała, ja wiem dzisiaj, co to jest bojaźń Boża. Ja się przestraszyłem autentycznie. Padłem na kolana, schłapałem swoją głowę w ręce, bo moja wyobraźnia zaczęła działać. Myślałem, że nie wiem, niebo mi się otworzy, jakiś anioł, wiecie, jak w księdze Ezechiela, czy gdzieś tam tron Boga, nie? A usłyszałem głos, usiądź sobie, będę do ciebie mówił. Usiadłem sobie na... Tam jest taka ławka i krzyż wbity na tej górze. Wbito go przed II wojną światową. I Bóg zaczął do mnie mówić. I to było niesamowite. Niesamowite. Wiele rzeczy Bóg mi pokazał, więc naprawdę wiem, że będzie poruszenie w Polsce. Nie z tego powodu, że jakiś jeden, drugi, trzeci kaznodzieja ze Stanów Zjednoczonych powiedział, że będzie. Bóg mi osobiście powiedział, że będzie. I to jest fantastyczne. Kiedy teraz też poprosili mnie, żebym, bo jadę z Janowic Wielkich, była konferencja w Janowicach Wielkich dla osób na temat, temat uzależnień, tak? Byli pastorzy, różni liderzy z różnych części Polski, z różnych kościołów. I kiedy zobaczyli ten film, Marek Tomczyński, kojarzycie Marka Tomczyńskiego? Marek Tomczyński powiedział, to są moje marzenia. Bo ja też powiedziałem, ja mam marzenie, żeby była ogólnopolska konferencja kościoła ulicznego, gdzie ludzie z różnych części Polski będą mówili, co Bóg robi w sferze ewangelizacji w Polsce. I on później mówi, ja miałem marzenie, jak zaczynałem na początku, to Bóg takie rzeczy mi pokazywał. Ja też wiem, że to jest dopiero początek, ale już wiem, że to, co jest teraz początkiem, co widzę, to kiedyś było w zakresie naszych marzeń. A dzisiaj już widzę, że się to realizuje. I to jest niesamowite. To jest niesamowite. I zachęcam każdego z nas, już na koniec, żebyśmy odbijali Bożą chwałę, żebyśmy stali tak jak Jezus. Przyszedł po to, żeby odbijać Jego istotę. Kiedy mówił, ludzie mu zadawali, dlaczego ty to robisz? Mówi, bo ja widzę, że to Ojciec robi, dlatego to robię. Czyli On sam odbijał charakter Boży, odbijał myśli Boga, odbijał miłość Bożą, jak i dzieła, które robił, odbijał, wskazywały te dzieła na Boga. Dlaczego te dzieła wskazywały na Boga? Bo od Boga były wzięte. I przecież jest napisane w liście do Koryntian, że kiedy tam jest o sianiu, tak? To jest mowa o pieniądzach, żeby dawać na te rzeczy pieniądze, na każdą dobrą sprawę, bo te rzeczy, te pieniądze, które będą służyły do tych dobrych spraw, będą dotykały ludzi, którzy korzystają z tej pomocy i oni będą oddawali Bogu chwałę. I to jest niesamowite, jak bezdomni przychodzą do nas i oddają Bogu chwałę. I my jesteśmy takim szalonym, dziwnym kościołem. Bezdomni, obdarci. Smród, powiem wam, fantastyczny. I ludzie przechodzą, pędzą tam, wiecie, wyścig szczurów, zasuwają ostro i patrzą na takich wariatów. Nie widzą pięknego kościoła. Widzą mięso. Prawdziwe rzeczy. Wiecie, to jest to. Mężczyźni, my tego potrzebujemy. Chcecie pić kawę i herbatę, jeść ciastko? Zostawcie to swoim kobietom. My wyjdźmy na ulicę. Rozumiecie? Ciastka, kawa dla faceta. To jak nie chcesz iść na ewangelizację, to zorganizujmy paintball. Postrzelamy się trochę. Będziemy mieli więcej siniaków. Czyż to facetom zależy? Na tym. Na wyzwaniu, a nie na siedzeniu. Tak? Oczywiście to miejsce jest potrzebne, żeby tamtych ludzi później ściągnąć też tu i żeby się nimi zaopiekować, bo kwestia uczniostwa jest śmiertelnie poważna. Ale do tego również trzeba poświęcenia. Uczniostwo. Wiecie, kiedy... Dlaczego ja otworzyłem ośrodek dla osób bezdomnych, uzależnionych? Kwestia uczniostwa, jeszcze tak na koniec. Mogę? Bo miałem 5 minut mówić, ale... Żartuję. Okej, dali mi wolność. Bierzecie coś z tego w ogóle? Powiedzcie mi, czy tak z uprzejmości gada fajnie, kolejne ogłoszenia, czekamy na kazanie. Wiecie, powiem na historii. Na przykładzie człowieka. Przychodzi Adam, bezdomny. Modlą się o niego. Alkohol odchodzi od niego. Zapraszają go na nabożeństwo. Ponieważ 14 kościołów jest i ja im dałem wolność. Mówię, zabieraj chłopie całą Polskę do siebie, do kościoła. Ja nie będę się biło to. Więc bierz ile chcesz. I zaprosili do kościoła zielonoświątkowego. Na Siennej. W piątek tam jest nabożeństwo. I on coś przeżył więcej z Bogiem. On mi później opowiadał, że jak wyszedł z tego nabożeństwa, to miał wrażenie, że jakby Jezus już był z nim. Ja myślę, że on się nowonarodził w tamtym momencie. Jestem pewny. Ta modlitwa uwolniła go do tego, że już nie musiał pić i był w stanie przyjść na nabożeństwo. Na nabożeństwie się nowonarodził. W sobotę robiliśmy w kościele ewangelicznym jakąś imprezę, ja już nie wiem jaką. Tam głosiłem kazanie na tej imprezie w kościele ewangelicznym. I ten człowiek trząsł się jak liść, kiedy ja głosiłem słowo. I podszedłem do niego i mówię, Adam, co się dzieje? On mówi, nie wiem, nie ogarniam tego. Coś się dzieje ze mną, jakaś obecność i moje ciało tak reaguje, że mnie tutaj telepie. Mówię, to ciekawe bardzo. Chciałbym się z tobą spotkać. Gdzie przebywasz? W kanale, nie wiem, na klatce. Mam jakąś tam altankę taką. Mówię, chcesz się spotkać? Mówi, tak, pojadę do ciebie. Pojechałem do niego na tą altankę. Wziąłem Biblię, napalił w piecu, był to listopad. Wyłożyłem mu jeszcze raz słowo na temat zbawienia z łaski, żeby się w tym ugruntowywał. I powiedziałem mu, czy chcesz przyjąć Ducha Świętego? Powiedział, tak. Mówię, to jest dar. Tak jak przyjąłeś zbawienie, tak możesz teraz przyjąć moc z wysokości. Chcesz? Chcę. Przeczytałem mu jeszcze parę fragmentów. Dotknąłem jego ramienia, Duch Święty spadł na niego i godzinę modlił się w językach. Na tej działce. A później poszedł, pewnego dnia do mnie przyszedł i powiedział, wiesz co, ja śpiewam w językach. Czy to jest biblijne? Mówię, tak. Biblijne. Ale ten człowiek poszedł pić. Po dłuższym czasie wrócił z powrotem. Dlaczego? Bo nie miał zmienionego myślenia. Bo nie umiał utrzymać tej wolności, którą już dostał. Dlatego stworzyć mi ośrodek dla osób bezdomnych, uzależnionych, żeby tam prowadzić te osoby. Ale dzisiaj też widzę, że ośrodek również nie wystarcza. Dzisiaj wierzę, że jak coś takiego jak duchowa adopcja, żeby ludzie w kościele zajmowali się pojedynczymi sztukami, żeby oni się zaangażowali. Tak jak Heidi Baker, ja to ukradłem Heidi Baker, to sformułowanie. Zatrzymaj się nad jednym, chociaż nad jednym. Zatrzymaj się chociaż nad jednym. Czy poświęcasz czas chociaż jednej osobie? Czy pokazujesz jej i jesteś w stanie powiedzieć, widzisz, gdzie ja jestem? Nie z pychy, ale widzisz, gdzie jestem? Byłem tu, ale tu przeszedłem. Niech on widzi, jak ty czytasz Biblię. Niech on widzi, jak ty się modlisz. Niech on widzi, jak chodzisz do pizzerni. Niech on będzie z tobą tam w tej pizzerni. Niech on widzi, jak idziesz i robisz zakupy. Niech on widzi wszystko, całe twoje życie. Dlatego wystarczy ci jeden. Bo jak masz jeszcze parę dzieci, to wiesz. Czy otworzysz swoje drzwi do tego, żeby facet wszedł i otworzył lodówkę? Nie wiem. Sam musisz sobie odpowiedzieć, na ile możesz. Ale na pewno każdy z nas może się zatrzymać nad jednym. I to jest kwestia bezdomnych, jak i kwestia każdego człowieka. Czy to bezdomnego, czy domnego. Dlatego wierzę, że my, Kościele, mamy kluczową rolę do odegrania, pokazując istotę Boga przez siebie samego, kim jesteśmy i co robimy, czy to jest wyciągnięte z Bożego serca. I widzę, że tutaj jesteście pobudzeni do ewangelizacji i chwała Bogu. I wierzę, że będziecie jeszcze więcej robili dla Boga. I ja mam marzenie, żeby ten kościół się nie mieścił, żebyście musieli sobie wybudować lub, nie wiem, wynajmować 10, 20, 30 budynków. Abyście mogli uwierzyć w to, że będzie kościół, który może mieć 1000 ludzi, podzielone na grupy, bo nie potrzeba nam drugiego... Ja takie mam brzydkie słowo, mówię na kościół tradycyjny w Polsce, mówię katolant. Nie potrzebujemy tego, takiej samej formy. My potrzebujemy życia, potrzebujemy Bożych rozwiązań, które są w Biblii. Dlaczego byśmy się nie mogli raz w miesiącu spotykać na spotkaniu, gdzie będzie 1000 ludzi, gdzie będzie 10 tysięcy ludzi? Czy to są marzenia zbyt duże dla nas? Nie. Wierzę, że to jest dla każdego z nas. I bardzo dziękuję, że tutaj mogłem być. Bardzo dziękuję, że mogę być w tej atmosferze. To jest moje marzenie, żeby tutaj być. Kiedy Bóg mi parę rzeczy powiedział o waszym pastorze. Jak zrozumiałem, to był strzał w dziesiątkę. To moim pragnieniem było to, żeby tutaj być. Żeby zobaczyć tą wspólnotę. Żeby zobaczyć, jak wy funkcjonujecie. Żeby zobaczyć Boży ogień. I żeby zobaczyć to, co Bóg chce zrobić dla was. Przez was. I to jest dla mnie zaszczyt. Macie niesamowite słowo, które karmi waszego ducha. Macie nieprawdopodobne słowo. Odkąd Bóg mi pokazał parę rzeczy o waszym pastorze, zacząłem słuchać jego nauczeń. Zaczynam się coraz bardziej wzbijać w górę. Macie niesamowity pokarm. Nie zostaw tego pokarmu dla siebie. Wyjdź do tych ludzi. Jeżeli oni cię oplują, to nastaw się na to. Andrzej Stepanow z kościoła ewangelicznego dostał z bańki na kościele ulicznym od przechodzącego człowieka. Halleluja! Poklepałem go i powiedziałem, no jesteś prześladowany dla Chrystusa. No to gdzie tak mówisz o tych prześladowaniach, to dostałeś z bani w głowę i jest, okej? Okay? Ostatnio stała kobieta, która jest liderem w jednym z kościołów i tam po prostu od szmat i od innych wyzwał ją facet. Nie powiem tego, co odwyzwał. I powiedziałem, przytuliłem ją, powiedziałem, super, nie? Fajnie, że mogłaś usłyszeć te wszystkie słowa. Bo gdzie byś je miała usłyszeć? Chrzest w ogniu jest nam potrzebny. Niech was Bóg błogosławi, kochani. Jesteście ekstra.
Halleluja. Dziękuję, Panie.
Dzięki.
Kochani, jak wiecie, ja nie będę już miał nauczania, bo byłoby nie na miejscu, bym coś do tego dodawał. Ale chcecie widzieć spełnionego człowieka, to widzieliście go. Nie ma nic bardziej budującego i przynoszącego radość w życiu człowieka, jak miejsce, w którym on jest i wie, że robi to, co ma robić. Bez względu na to, co to jest. To nie znaczy, że teraz wszyscy wyjdziemy na ulicę. Ci u nas, Bożenka z Adamem, mają grupę, wychodzą na rynek od wielu już miesięcy, lat już teraz. I są ludzie, którzy są poruszeni, by tam iść. Ale są miejsca, do których oni nie dojdą, ale możesz dojść ty. Weź wskazujący swój palec do góry, mówię do każdego. Podnieście swój wskazujący palec i skieruj go do siebie i powiedz, do tych miejsc, w których ja jestem, nikt inny dojść nie może. Powiedz to głośno. Ja nie słyszę, Kościele. Usłysz to, powiedz to i żebyś sam usłyszał, czy usłyszała. Co to mówi? To mówi, że każdy z nas jest powołany w miejscach, w których jest, by ewangelizować ludzi. Ale czy tylko ewangelizować? Mateusz 6 rozdział. Będzie 5. To tak nawiążę do tego, co Paweł tu mówi. 5 rozdział Ewangelia Mateusza od 13. Jezus mówi tu, to jest kazanie na górze, mówi takie słowa. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. I dalej mówi tak. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wiecie, to co Paweł mówi, by dać takie miejsce i prawo ludziom, którym głosimy, do naszego osobistego życia. Wiecie, często Kościół spotyka się raz w tygodniu, niekiedy na modlitwie w środę, tak jak u nas to jest, i widzimy tylko ludzi od przy takich okazji, kiedy razem uwielbiamy, pijemy kawę, herbatę, rozchodzimy się każdy do swoich miejsc. Ale co się dzieje w ciągu tygodnia, kiedy nie ma w nas brata, siostry, pastora, starszego, lidera grupy? Jestem sam. A co się dzieje, kiedy jestem z niewierzącymi ludźmi w miejscu, w którym jestem? Kochani, dobrą rzeczą jest świadczyć i głosić o Jezusie. Dobrą rzeczą jest robić te wszystkie rzeczy. Ale o ileż bardziej ważną rzeczą jest, by być takim, o jakim mówię innym. Wiecie, bo jak wyglądałby obraz Jezusa w oczach kogoś, komu głoszę, a komu nie daję świadectwa moim życiem, że jestem taki jak ten, o którym głoszę. W prostszych słowach. Mówię komuś, jak dobry jest Bóg, że umarł na krzyżu za twoje grzechy, zmienił moje życie totalnie, a za chwileczkę kradnę z pracy coś, czego jest świadkiem ta osoba. I ta osoba patrzy. Innym razem robię inne rzeczy, których nie powinienem był robić, które oczywiście w świecie są normalnymi rzeczami, ogólnie przyjętymi, na które się nie patrzy jako na grzech. Sam to robiłem, więc wiem, o czym mówię. Po prostu tak funkcjonowałem jak świat. O ileż bardziej lepszą postawą jest być światłem dla osoby, której za jakiś czas powiem o Jezusie. Oczywiście to jest niemożliwe zrobić w kościele ulicznym, bo ludzie przechodzą, to jest chwila, kiedy ktoś przechodzi. Nie ma na to czasu. Ale kiedy taka osoba znajdzie opiekuna, takiego duchowego ojca, tak, który będzie mu przedstawiał prawdy, wiary, Ewangelię, uczył go słowa, pokazywał mu, to taka osoba musi być pod opieką osoby, która jest światłem. Rozumiecie? To jest klucz do tego, by życie człowieka mogło się zmienić. Dzisiaj słowa w świecie nie mają znaczenia. Kiedyś, za dawnych czasów, biblijnych czasów, słowo miało wartość. Jeżeli ktoś powiedział komuś, zrobię to, to po prostu to zrobił. Nie było innej opcji. Dzisiaj musimy podpisać w banku podpis zgodny ze wzorem naszych podpisów, który złożyliśmy wcześniej, bo inaczej nie dostaniemy, nie wiem, kredytu chociażby. Wszystko dzisiaj idzie za podpisem. Słowo nie ma żadnej wartości. To jest słowo. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, słowo jest słowo Chrystusa, tak? Z tego buduje się nasza wiara. Ale jeżeli ktoś słucha słowa, ale fizycznie patrzy i nie ma potwierdzenia tego w życiu danej osoby, no to jest to antyświadectwo. Paweł, to co robicie jest wspaniałe. Halleluja. Wiecie, to jest coś, co inni mogą zobaczyć w praktyce. Praktyka musi iść za tym, co mówimy, a to, co mówimy, musi być przełożone na praktykę. Nie ma innej opcji. Bóg uczynił nas takimi, jakimi jesteśmy, i uczynił nas podobnymi do siebie. Dał nam serce, dał nam ducha, dał nam możliwości, byśmy robili te wszystkie rzeczy, o których mówi, byśmy robili. Czy jesteśmy w stanie wszystko zrobić, co jest tam napisane? Nie. Ale najważniejszą rzeczą jest, byśmy robili to, do czego Bóg nas powołał. Jeżeli dzisiaj jeszcze nie wiesz, do czego Bóg cię powołał i tak w zasadzie nic nie robisz, to powiem ci, to jest czas, byś wszedł na górę, jak ona się tam w Rzeszowie nazywa? Rocha, tak? Znajdź sobie taką górę Rocha, jakkolwiek, takie miejsce oddzielenia, oddziel się dla Boga, zostaw wszystko. Jeżeli możesz wyjedź, ja byłem w tamtym tygodniu 3 dni w Bielicach. Wiecie, człowieka widziałem dopiero gdzieś tam wieczorem, tylko po to, by oddzielić się i usłyszeć od Pana. Ja to robię i tak raz w roku, ale biblijnie powinienem to robić 3 razy do roku. Każdy z nas powinien mieć taki czas. Oczywiście nie wszyscy mogą wyjechać, ale możesz się oddzielić na jakiś czas, by co? Słuchać Pana i zawołać: Panie, czego oczekujesz ode mnie? Co mam czynić? chcę być Twoim sługą. Powiedz mi, co mam czynić. I jeżeli to wypłynie z Twojego serca, to Bóg Ci bardzo szybko odpowie. Dlaczego? Dlatego, że On tylko patrzy, czy znajdzie się ktoś, kto będzie chciał wypełnić Jego wolę i powie, dobra, jest. Od razu się odezwie, od razu Ci odpowie, od razu Ci powie. Tylko pytanie, czy Ty chcesz? Wiecie, świat wszedł do Kościoła. I Kościół zajmuje się światowymi rzeczami. Ja nie mówię, że nie mamy pracować, tak? Nie mamy robić tych rzeczy, które musimy robić, by funkcjonować w tym świecie. Ale ważną rzeczą jest znaleźć takie miejsce, by służyć Bogu, by Bóg mógł używać Ciebie w miejscu, w którym dzisiaj jesteś. Żyjesz, pracujesz, uczysz się i On może to uczynić. Mało tego, chce to uczynić. Amen.